Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, to już resztki listopada, bo dzisiaj wtorek, 26 listopada, jeszcze dni kilka i grudzień się pojawi, a jeżeli grudzień, to rozpocznie się taki magiczny czas i jakoś te ciemności wieczorno-poranne będzie można łatwiej przeżyć. Zapraszamy do dzisiejszego programu. Sławek Orlik audycję wydaje, czyli zaplanował to, co będzie w programie. Mariusz Tałekowski realizuje, ja się nazywam Janusz Wilczyński. Telefony, bardzo proszę. Proszę, czujny 510-37-32 do studia 510-37-36. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Najpierw apel do naszych słuchaczy, mieszkańców Szczecina i nie tylko o czujność.
Dzień dobry, Henryk. Ja tylko zapytanie. Proszę Państwa, złapali już tego kogoś, kto tam przecina te kable w tych latarniach. Ja tutaj teraz przy Koziorowskiego wychodziłem i jedna latarnia była obsunięta, te drzwiczki, druga tak samo. I to na wysokości są takie małe i tu przy przejściu małe dzieci przechodzą z matkami za rękę, które z ciekawości tam sadzi nieszczęście gotowe. Ale zadzwoniłem, patrzę szybciutko, Straż Miejska tam gdzieś zadzwoniła, przyjechali, zamknęli. No ale ktoś się zabawia tak nieszczególnie, może by tak zrobić jakąś łapankę. Dziękuję.
Zgadza się, ktoś się zabawia nieszczególnie, ale taka osoba prędzej czy później, oby prędzej wpadnie, myślę, co najmniej osoba z zaburzeniami osobowości, jeżeli nie chora psychicznie, bo to nie są kradzieże kabli w słupach, ze słupów oświetleniowych, ale właśnie jedynie dewastacje. Zarówno Zarząd Drugi Transportu Miejskiego, jak i spółka Enea Oświetlenie apeluje o to, żeby wszelkie takie informacje o podejrzanych osobach kręcących się wokół latarni ulicznych, coś tam manipulujących, od razu zgłaszać do policji lub straży miejskiej. Bo ciemno oznacza mniej bezpiecznie zdecydowanie i warto dbać o naszą wspólną infrastrukturę przecież. 7 minut po godzinie 12, o czym dzisiaj w audycji. O 12.30 wrócimy do poruszającej sprawy pani Jolanty. Otóż 8 tygodni pani Jolanta czeka na wydanie ciała swojej mamy, która zaginęła 10 września. Niestety ciało po kilkunastu dniach znaleziono. No i pytanie, dlaczego prokuratura tak długo nie dawała zgody na pochówek? Co się działo? Pani Jolanta skarżyła się nam, że miała utrudniony kontakt z prokuratorem. Właściwie po 4 października ten kontakt był żaden, a rodzina, bliscy pani Henryki, czyli mamy pani Jolanty, pytali, co z pogrzebem, kiedy pogrzeb, a może już się odbył. No nie, pogrzebu jeszcze nie było. Dzisiaj opinia prokuratury w tej sprawie. Na zakończenie audycji dla tych, którzy kochają naszych skrzydlatych braci, czy to już czas, żeby dokarmiać ptaki, bo ciepło przecież za oknami, to może jeszcze poczekać. No i czym i jak dokarmiać ptaki? A zaczniemy nasz program o 12.15, gdy chodzi o gości od zachowań motorniczych w tramwajach, bo są zastrzeżenia i uwagi naszych słuchaczy do tych zachowań. Motorniczy to jest taki ambasador spółki Tramwaje Szczecińskie i jego zachowanie powinno być, tak nam się przynajmniej wydaje, nienagannym, a okazuje się, że to zachowanie od takiej nienaganności to ho ho, bardzo, bardzo odbiega. Teraz zima, no właśnie zimy nie ma, te temperatury wysokie, a tu tymczasem takie diktum od słuchacza.
Dzień dobry, taksówka z Wyszech się kłania. Widzę, że dzisiaj drogowcy robią wszystko, żeby nie dać się zaskoczyć zimie. Jeździ po Szczecinie przynajmniej jedna, podejrzewam jak jedna, to pewnie i więcej, piaskarek pracowicie posypującą nasz czarny asfalt. Czy mógłby ktoś nam odpowiedzieć, jaki jest sens wysyłania tego typu samochodu do pracy dzisiaj, kiedy temperatura jest około plus 10 stopni? Niesamowite, niedotwierdzące.
Dziękujemy, miłego dnia życzymy. Trudno nam to także zrozumieć, skąd dzisiaj właśnie piaskarki na ulicach Szczecina. Nie widziałem informacji o przymrozkach, ale może nie zauważyłem. Jeżeli słuchacze widzieli, to prosimy o taką informację. 510-37-36, 510-37-32. Teraz komentarz dotyczący zakładu wodociągów i kanalizacji, planowych i nieplanowych wyłączeń i awarii wody, bo okazuje się, że wczoraj rozmawialiśmy o ulicy Trygława, gdzie nie było wody, mam nadzieję, że już jest od kilku dni, i na stronie szczecińskiego ZWiK nie było żadnej informacji. Okazuje się, że spółka informuje o wyłączeniach wody, gdy zadzwonimy na specjalny numer telefonu. I w tej sprawie uwagi naszego słuchacza.
Dzień dobry, ponownie słuchacz z Prawobrzeża. Pani rzecznik, dziękuję bardzo za wyjaśnienia. Zasugerowała, że trzeba dzwonić na numer jakiś tam 99 coś, żeby ustalić numer, pod który trzeba dzwonić. Musiałbym i tak skorzystać z internetu. Internet jest nowocześniejszym środkiem przekazywania informacji i jest takim środkiem pasywnym. Nie muszę nigdzie dzwonić, nikogo pytać, czekać na infoliniach, z którymi mamy złe doświadczenia generalnie. Abstrahuję od tego, że nie konkretnie z infolinią wodociągów. Więc wchodzę w internet, nowoczesna metoda, otwieram stronę, która mnie interesuje, wpisuję w wyszukiwarkę awarie wodociągowe Szczecin, znajduje mi. Dziękuję i miłego dnia.
Pogotowie z WIK ma numer 994. My także popieramy postulat naszego słuchacza, to znaczy powinniśmy mieć możliwość wyboru. Albo dzwonimy pod 994 i tam mamy informacje o awariach, czy też planowych wyłączeniach wody, czy też problemów z kanalizacją, ale powinniśmy te wszystkie informacje na bieżąco także znajdować na stronie internetowej. Niemal każdy z nas ma przy sobie smartfona, a jeżeli ma smartfona, no to ma taki mini komputer i rzeczywiście wejście na stronę internetową jest czasem o wiele prostsze niż wykonanie połączenia telefonicznego. 12.11. Teraz wracamy do sprawy, która nabrzmiewa i może w końcu coś się wydarzy, a mianowicie ewentualnej nocnej prohibicji w Szczecinie. Jak wiemy, Szczecin jest rekordzistą, jeżeli chodzi o Polskę, liczbę sklepów z alkoholem. Wiemy również, że nawet największe burdy pod takimi sklepami, wyczyny pani, panów podchmielonych nie są w stanie właściwie odebrać tej koncesji, bo takich przypadków jest jak na lekarstwo i to nas zdumiewa, to nas bardzo, bardzo dziwi. No i cóż, dzisiaj ostatnia sesja Szczecińskiej Rady Miasta a propos nocnej prohibicji i w porządku obrad nie ma uchwały dotyczącej wprowadzenia takiej prohibicji nocnej, która w wielu miastach zdaje egzamin. Projekt taki pojawi się jednak w ciągu 2-3 tygodni, zapewniał nasz gość, wiceprzewodniczący Komisji do spraw zdrowia i pomocy społecznej w Radzie Miasta Szczecin wczoraj na antenie Czasu Reakcji Łukasz Tyszler. I w tej sprawie właśnie nocnej prohibicji komentarze słuchaczy.
Tyle czasu trwa im ustalenie tego, czego mieszkańcy się domagają. Mieszkańcy nie domagają się zwalczenia alkoholizmu, bo to jest nierealne. Tylko chodziło im o spokój nocny, a przy okazji zawsze jakaś tam osoba może być trzeźwa, bo nie kupi tego alkoholu. To już jeden punkt, ale przede wszystkim chodzi o to, czemu nie pojadą na przykład do Krakowa, nie spytają się, jak to ustalili, jakie zasady wprowadzili i czy to się rzeczywiście sprawdza w 100% i ewentualne drobne korekty nanieść na nasz teren. Nic skomplikowanego i u nas wprowadzić, a nie u nas dopiero się konsultacje odbywają, cuda niewidy. To jest takie przyciąganie w czasie, no po prostu brak szacunku dla mieszkańców. Dziękuję, pozdrawiam.
Dzień dobry. Ci klienci tych sklepów zakłócają mir domowy ludziom. Nie mogą spać. Nie można zakłócać miru domowego. Trzeba to uzgodnić z sąsiadem, jak się robi jakiś remont czy coś. No jakoś to trzeba się porozumieć. Natomiast miasto, wydając takie pozwolenia, zakłóca obywatelom ten mir po prostu. Może w drugą stronę by trzeba było iść i po prostu ci ludzie, którzy są, taki pozew zbiorowy do miasto, powinni o zakłócanie porządku wydawaniem koncesji. Dziękuję i pozdrawiam.
Obywatele, jednoczcie się. Rzeczywiście to jest pomysł i to jest droga. Dobry prawnik plus postawa obywatelska, może rady osiedla tam, gdzie na ich terenie występują w nadmiarze sklepy z alkoholem, albo nie w nadmiarze, ale po prostu dają sobie we znaki, szczególnie w godzinach nocnych i wieczornych, i warto z takim pozwem wystąpić. A jeszcze pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że jeżeli chodzi o budżet Szczecina, to ciekawe informacje, na przykład na 2025 rok. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, chodzi o alkohol, to 16 593 tysiące dla miasta. To jeżeli chodzi o te właśnie wpływy z opłat za koncesję i tak dalej na sprzedaż alkoholu. A przeciwdziałanie alkoholizmowi, uwaga, to 14 462 604 zł. Skoro tyle nas kosztuje przeciwdziałanie alkoholizmowi, że na czysto jest tam niewiele, no około 2 milionów złotych, gdy te dwie sumy ze sobą zderzymy, no to może rzeczywiście ograniczyć by tę sprzedaż alkoholu, żeby po prostu skutków usuwania tych problemów z alkoholem było po prostu mniej. Takie to proste i wydaje się jasne i oczywiste. No zobaczymy. 3 tygodnie. Miejmy nadzieję, że pojawi się projekt uchwały w sprawie nocnej prohibicji w Szczecinie i wreszcie wielu mieszkańców tych miejsc, w których są sklepy całodobowe, czy też pracujące do późnych godzin wieczornych z alkoholem, odetchną z ulgą. A teraz zapowiedź programu jednego z najbliższych, jeżeli chodzi o czas reakcji. Napisała do nas słuchaczka, prosi o anonimowość w sprawie podpisów. Chodzi o przepisy bezpieczeństwa danych osobowych. Chciałabym prosić redaktora o poruszenie tematu na antenie dotyczącego tabletów, a konkretnie podpisów z zapoznaniem się z regulaminem w różnych placówkach oraz RODO. O co chodzi? A mianowicie w ostatnim czasie coraz więcej w różnych miejscach firmy zmuszają nas do podpisywania się i zapoznawania z regulaminem na tablecie, które mają wystawione dla klientów. No i słuchaczka pisze, że najbardziej martwi ją to, że ten podpis nakazują zostawić, a gdy poprosiła o wersję papierową w jednym z takich lokali usługowych, odmówiono jej. No i pytanie, czy można odmówić. No i pani się niepokoi, że ten podpis w wersji elektronicznej może być wykorzystany nie tylko przez podmiot, który o nas ten podpis poprosił, ale przez inne podmioty, bo gdy wczytała się w jeden z regulaminów, który otrzymała właśnie tam, gdzie złożyła taki podpis, to zobaczyła, że uprawnienia do przetwarzania tych danych, tego podpisu mają aż 3 podmioty. No zapytamy w takim razie Urząd Ochrony Danych Osobowych, kto ma prawo posługiwać się tym elektronicznym naszym podpisem, jak to jest zabezpieczane, czy jest się czego bać, czy możemy spać spokojnie. Tyle w tej sprawie, a teraz pierwszy gość na naszej antenie, pan Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie. Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry.
Wiele audycji poświęciliśmy w Radiu Szczecin i inne media także poświęciły na to, że brakuje motorniczych. Na szczęście to już pieśń przeszłości, ale teraz pojawił się inny problem. Mamy 2 maile od słuchaczy. Najpierw pani Agata, to jest mail z soboty 23 listopada. Dzień dobry, miałam ogromną nieprzyjemność jechać tramwajem w dniu 22 listopada, tramwajem linii 6 z zajezdni Golęcin w kierunku Gocławia o numerze bocznym 511. Motornicza, która jak sądzę zapewne kończyła pracę, została bezczelnie wręcz zwyzywana przez innego motorniczego, który przyszedł do pracy. Rozumiem, że można się kłócić, ale dlaczego przy pasażerach w pracy? Czy muszę tego słuchać? A dodam, że było słychać na cały tramwaj. Motorniczy, co przyszedł, prawie się ugotował w tej rozmowie. Ja tu dodam, że to też niedobrze, bo tak podenerwowany siada w kabinie motorniczego i ma prowadzić tramwaj. Oj, nieładnie. Co jadę tramwajem, pisze pani Agata, to inna historia. Kilka dni temu na Wyszyńskiego tramwaj stoczył się na autobus. Jak mogło do tego dojść, a gdyby komuś coś się stało? Przecież strach do tramwaju wsiadać. I jeszcze inna słuchaczka. Po wysłuchaniu audycji chciałabym się odnieść do odczytanego maila odnośnie motorniczych. Stwierdziłam, że również opiszę to, czego byłam świadkiem, a mianowicie codziennie rano jeżdżę tramwajem linii 6 do pracy o godzinie 6:50 53 z przystanku Robotnicza w stronę placu Rodła. Na początku zeszłego tygodnia miałam wątpliwą przyjemność jechać z pewną motorniczą, która bardzo dociekliwie opisywała komuś przez telefon podczas jazdy życie prywatne, podejrzewam, kolegów i koleżanek z pracy. Padały różne nazwiska oraz wulgaryzmy, co miał okazję słyszeć cały tramwaj. Następnego dnia również trafiłam o tej samej porze na tą samą panią na linii 6. Nie było inaczej. Tak samo głośna rozmowa, fakt przez zestaw słuchawkowy, ale wątpię, że pasażerowie chcieli słuchać, co się dzieje w firmie, na jakiej zasadzie oraz w jakiej wysokości przyznawane są premie oraz co ta pani o tym sądzi. Myślę, że podczas jazdy motorniczy powinien skupić się na jeździe i nie na prowadzeniu rozmów telefonicznych. Z uwagi na bezpieczeństwo podróżnych proszę o zajęcie się tą sprawą. To zacznijmy od tej konkretnej sprawy. Panie rzeczniku, czy motorniczy może rozmawiać przez zestaw głośnomówiący, słuchawkowy, prowadząc tramwaj, czy jest to zakazane?
Jest to zakazane. Jest coś takiego jak instrukcja dla służby ruchu. Jest to taki swoisty regulamin, który reguluje postępowanie motorniczych i innych osób związanych z funkcjonowaniem tramwajów. No i w tym regulaminie jest mowa o tym, że podczas jazdy motorniczym zabrania się prowadzenia rozmów niezwiązanych z wykonywaną pracą. Czyli prowadzeniem tramwaju. No i tutaj rzeczywiście ta okoliczność nie występuje, więc sprawa jest jak najbardziej naganna. No ale nie ma w tym mailu, jest to prawda godzina, ale nie mamy dat. Nie wiemy właściwie w jakich dniach konkretnie to się działo. Tam pani przywołuje dwa dni pod rząd, ale czy nie. No w każdym razie dwa dni różne. Jeżeli otrzymamy informację o tym, kiedy to konkretnie było...
Tak,
no
bo słuchaczka pisze na początku zeszłego tygodnia. To za mało informacji.
To za mało. To nie jest... To wymaga doprecyzowania. I wtedy będziemy mogli rzeczywiście zweryfikować i przeprowadzić taką rozmowę dyscyplinującą.
A to dobrze, bo przecież psychologowie transportu jednoznacznie wskazują, że nawet korzystanie czy to z zestawu słuchawkowego, czy zestawu głośnomówiącego i tak powoduje, że nie jesteśmy tak skupieni jako kierowcy, mimo że oczywiście jako prywatni kierowcy możemy używać tych zestawów słuchawkowych, głośnomówiących prowadząc auto, jednak nie jesteśmy tak skupieni na jeździe, a tutaj wieziemy ludzi, więc to dobrze, że państwo macie taki
zdecydowanie,
przepis.
Zdecydowanie podzielam te uwagi. Prowadzenie auta i rozmawianie no właściwie wyłącza nas z takiego dokładnego śledzenia, co się dzieje na drodze. I absolutnie tego nie polecamy. Natomiast co do tej pierwszej sprawy, to...
Właśnie, głośne rozmowy, w tym przekleństwa, jakieś rozliczenia, awantury, no chyba też to nie powinno mieć miejsca.
Absolutnie też to wykracza poza standardy zachowań, którymi powinni się kierować motorniczowie, ale w tym wypadku udało nam się zweryfikować te sytuacje i rzeczywiście miała ona miejsce, otrzymaliśmy raporty z wyjaśnieniami od obu stron, że tak powiem, tej rozmowy. No pan motorniczy nie miał świadomości, no oczywiście był w dużych emocjach z tego, co udało nam się ustalić i on nawet nie miał świadomości, że zbyt głośno się zachowuje. No i w tym wypadku oczywiście zostały przeprowadzone rozmowy dyscyplinujące, przypomnienie, jakie zasady obowiązują, jakie zasady zachowania obowiązują motorniczych.
No i miejmy nadzieję, że to wystarczy. Inni motorniczowie także będą o tym pamiętali. Ja na początku audycji powiedziałem, że motorniczy to taki ambasador tramwajów szczecińskich. Chyba tak jest, prawda?
No oczywiście. Zachowanie motorniczych to jest... Znaczy, no, wpływa na wizerunek naszej firmy i tutaj absolutnie są oni na pierwszej linii, więc ich zachowanie jest tutaj jak najbardziej, powinno być według określonych zasad i powinniśmy reagować na niewłaściwe zachowania.
Na wstępie naszej rozmowy przypomniałem te problemy sprzed kilkunastu miesięcy dotyczące braku motorniczych. Czy możemy już śmiało powiedzieć, że to przeszłość, że już takich problemów nie ma? Jak sytuacja kadrowa wygląda?
No w tej chwili jest znacznie lepiej niż w momencie, kiedy ta sprawa, powiedzmy, wybuchła. Prowadzimy kursy dla kolejnych grup motorniczych. Sytuacja się stabilizuje. No oczywiście Jest to duża grupa osób i ta fluktuacja jest stale po prostu. Cały czas część osób przechodzi na emeryturę, odchodzi, zmienia pracę, więc te kursy są potrzebne, ale w porównaniu z tym okresem, kiedy mieliśmy kryzys, jest już znacznie lepiej.
No i bardzo nas to cieszy. W takim razie czekamy na naszą słuchaczkę, na jej ruch, żeby dokładnie określiła, kiedy była ta sytuacja, którą opisała w mailu, bo pisze na początku zeszłego tygodnia. No, żeby było wiadomo, która z motorniczych właśnie tak głośno rozmawiała przez zestaw słuchawkowy, że wszyscy pasażerowie mogli tej rozmowy wysłuchać. Jeszcze jedno, panie Wojciechu, nie wiem, czy pan dzisiaj nam na to odpowie, ale pani Hania napisała, że tuż przed przystankiem autobusowym Szpitalna znajduje się dziura, jak na zdjęciu w załączniku. Widać kamienny odcinek. Nieco dalej w stronę przystanku Frysztacka na chodniku kolejna awaria oraz czarny spad i jednocześnie duży uskok między torami. Wygląda to bardzo niepozornie, ale może narobić komuś sporo zamieszania i hałasu. Sama coś o tym wiem. Serdeczna prośba o złagodzenie tych mankamentów.
No tak, przekazałem tego maila do działu, który odpowiada za stan torowisk, ale jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi, więc musimy to przełożyć na kolejny dzień.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Pan Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. A teraz naszym gościem jest pan prokurator Łukasz Błogowski, rzecznik prokuratury okręgowej w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A rozmawiać będziemy o sprawie pani Jolanty. Otóż mama pani Jolanty, pani Henryka, wyszła we wtorek 10 września tego roku z domu około godziny 10.30. My jako Radio Szczecin i inne media podawaliśmy rysopis, że kobieta ma 160 cm wzrostu, siwe włosy i niebieskie oczy w dniu zaginięcia. Ubrana była w czerwony płaszcz, centkowane spodnie, a na głowie miała beżowy kaszkiet. Zaginiona 69-latka wymagała stałej opieki, no bo niestety po kilkunastu dniach odnaleziono w okolicach domu ciało pani Henryki i panie prokuratorze, do nas zgłosiła się pani Jolanta, czyli jej córka. Proszę posłuchać, co mówiła na naszej antenie w piątek.
Poszukiwania trwały dokładnie 13 dni. 13 dnia znaleźliśmy ciało mamy nie w puszczy, tylko przed puszczą na terenie takich pól za moim blokiem. Po odnalezieniu mamy usłyszałam, że za około 2 tygodnie skontaktuje się ze mną prokuratura. Zanim te 2 tygodnie upłynęły, sama skontaktowałam się z prokuratorem prowadzącym sprawę. W trakcie spotkania z prokuratorem otrzymałam pisemną zgodę na odbiór ciała i pochówek. To było 3 października. 4 rozmawialiśmy jeszcze odnośnie zlecenia badania DNA, ponieważ nie byliśmy z tatą w stanie rozpoznać ciała.
No i co, 4 października ostatni kontakt z prokuratorem? Był już ten dokument wypisany, że pani będzie mogła odebrać
tak,
ciało?
Tak, mam ten dokument, no i ten dokument sobie wisi, a ja nadal nie mogę odebrać ciała.
A dlaczego?
Nie wiem. Z prokuratorem nie miałam od tamtej pory kontaktu.
A próbuje pani do niego dzwonić, kontaktować się? To jest prokuratura Prawobrzeża, tak?
Tak, to prokuratura Prawobrzeża. Kilkakrotnie próbowałam kontaktu. Niestety akurat nie zastałam pana prokuratora. Zostawiam informację z prośbą o kontakt. Nie otrzymałam go. Nie było reakcji też na pismo, które złożyłam do kancelarii, więc po 5 tygodniach czekania musiałam podjąć kroki i skontaktować się z kancelarią prawną. Prokurator stwierdził 4 października, że zleci wykonanie testu DNA. Dokonał tego dopiero po interwencji mojej prawniczki w zeszłym tygodniu. Ludzie od 2 miesięcy pytają mnie notorycznie, kiedy będzie pogrzeb, dlaczego tak długo to trwa. Teraz już nawet dostaję na tym etapie pytania, czy po prostu zapomniałam kogoś poinformować, że pogrzeb był.
Tyle pani Jolanta w piątkowym wydaniu magazynu Czas Reakcji. Całość rozmowy można odsłuchać w zakładce audycję Czas Reakcji. Właśnie, a przypomnę, naszym gościem jest pan prokurator Łukasz Błogowski, rzecznik prokuratury okręgowej w Szczecinie. Panie prokuratorze, to długo trwało, bo wiem, że sprawa już ma się ku końcowi, już zapadły decyzje, już badania się zakończyły, tak?
Proszę Państwa, odnosząc się do tej sytuacji, pragnąłbym na wstępie przedstawić pewnego rodzaju chronologię wydarzeń, która z punktu widzenia przekazania informacji jest bardzo istotna. Mianowicie prokurator z Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie wszczął w dniu 3 października 2024 roku śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci kobiety, której zwłoki zostały ujawnione w dniu 23 września 2024 roku przy zbiegu ulic Lnianej i Przelotowej w Szczecinie. Tego samego dnia, to jest 3 października 2024 roku, prokurator wydał dyspozycję w przedmiocie powołania biegłego z Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w celu, po pierwsze, przeprowadzenia sekcji zwłok kobiety, a po wtóre, pobrania materiału biologicznego do dalszych badań genetycznych, czyli badań DNA. Powodem, dla której prokurator zdecydował o zabezpieczeniu zwłok kobiety i przeprowadzeniu wskazanych przeze mnie wcześniej badań, było to, że jeden z członków rodziny posiadał wątpliwości co do tożsamości zwłok okazanej mu kobiety. Rodzina została poinformowana, że ciało zostanie wydane po przeprowadzeniu sekcji zwłok, w tym badań genetycznych. Następnie w dniu 24 października 2024 roku w Zakładzie Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przeprowadzono oględziny zewnętrzne i wewnętrzne zwłok kobiety i pobrano materiał biologiczny do badań DNA. Dla realizacji tych badań, mających zostać wykonanych przez Zakład Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, niezbędnym było również uzyskanie materiału porównawczego od członka rodziny. Badania zostały zakończone w dniu 22 listopada 2024 roku wydaniem stosownej opinii, która pozwalała na jednoznaczne potwierdzenie tożsamości zmarłej kobiety. I w świetle poczynionych ustaleń prokurator wydał zgodę rodzinie na pochowanie zwłok. Pragnąłbym też w tym miejscu poinformować, że Zakład Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wykonuje zlecenia dla wszystkich prokuratur z Okręgu Szczecińskiego, których jest 14 szczebla rejonowego, w tym prokuratury 4 miejskie, zarówno też dla Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, a także innych prokuratur z Polski. Niejednokrotnie zlecenia są wykonywane przez ten zakład również na zlecenia sądów. Badania genetyczne są badaniami czasochłonnymi. Zakład Medycyny Sądowej w Szczecinie jako akredytowana instytucja spełniająca najwyższe standardy badań dokłada ze swej strony wszelkie wysiłki, by realizacja zleceń prokuratora czy sądów była wykonana w najkrótszym możliwym czasie. Jednakże tego rodzaju sytuacje obrazują pewnego rodzaju mankamenty, a przede wszystkim wyzwania, z którymi w codziennej pracy mierzy się zarówno prokurator, jak i biegli. Spowodowane jest to znaczną ilością otrzymywanych zleceń po stronie biegłych, które dla należytego ich wykonania, czyli wykonania ich na najwyższym możliwym poziomie, zajmują określoną ilość czasu.
Z wyzwaniem mierzyła się także jednak rodzina, szczególnie pani Jolanta, bo pani Jolanta mówi, że od tego 4 października nie mogła się do prokuratora ani dodzwonić, a na złożone pismo nie dostała odpowiedzi. I tu pytanie, bo nawet jeżeli nie miał jakichś przełomowych informacji, że jest decyzja, czy już zakończyła się obdukcja sądowo-lekarska, czy już jest na przykład właśnie badanie DNA, no czy prokurator nie powinien jednak odpowiadać, bo wtedy być może uniknęlibyśmy tej całej sytuacji, nawet tej rozmowy tutaj na naszej antenie.
Proszę Państwa, ja z przekazanych informacji od prokuratora referenta posiadam wiedzę, że rzeczywiście znajdował się w kontakcie z panią reprezentującą prawa osoby zmarłej, jak również później z pełnomocnikiem ustanowionym do tej sprawy przez rodzinę zmarłej. Niemniej jednak proszę również mieć na uwadze to, że jak już Państwu wskazałem, tą chronologię wydarzeń, zasadniczo kontaktowanie się z członkami rodziny, przekazując, że w dalszym ciągu oczekuje się na pewnego rodzaju wyniki badań, na które prokurator w dużej mierze nie ma wpływu, tak naprawdę co do istoty sprawy niewiele by zmieniły.
I jeszcze jedno pytanie, bo pani Jolanta mówi o tym, że dostała takie pismo, że właściwie około 3 października, że może pochować ciało mamy i odebrać. Dostała czy nie dostała? Bo przecież nie mogła dostać, skoro jeszcze musiały być wykonane 2 ważne badania, czyli ta sekcja zwłok, no i potem pobranie materiału genetycznego od członka rodziny i porównanie z tym materiałem genetycznym z ciała pani Henryki.
Proszę Państwa, uzyskanie pisma z informacją o tym, że ciało zostanie wydane rodzinie po przeprowadzeniu sekcji zwłok, zostało wydane. Jest to standardowa procedura informująca członków rodziny o tym, że będą mogli pochować osobę dla siebie najbliższą po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Niemniej jednak, tak jak wskazałem we wcześniejszej wypowiedzi, tutaj najistotniejszą kwestią było ustalenie, czy rodzina pochowa członka swojej rodziny, a nie osobę dla nich zupełnie obcą. Dlatego między innymi już w tym postanowieniu o powołaniu biegłego i przeprowadzeniu między innymi sekcji zwłok prokurator zadysponował również zleceniem odnośnie pobrania materiału biologicznego w celu potwierdzenia bądź wykluczenia tożsamości tej kobiety, ażeby nie doszło do takiej sytuacji, że rodzina będzie grzebała osobę dla siebie nie najbliższą, zupełnie obcą.
No i to jest oczywiście fundamentalne. Mam nadzieję, że ta sprawa pokazuje także prokuraturze, jak ważny jest tutaj czas, ale tak jak pan prokurator powiedział, nie wszystko zależy od was, bo państwo te badania zlecacie, prawda, do Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
I również, jeżeli mogę wtrącić, to również chciałbym podkreślić, że jeżeli chodzi o współpracę prokuratora z Zakładem Medycyny Sądowej, jest to poprawna współpraca. Niemniej jednak, tak jak już też wskazałem, to są nie tylko wyzwania, z którymi mierzy się prokurator, ale również i biegli z uwagi na bardzo mnogą ilość kierowanych do nich zleceń, z uwagi na to, że tak jak również wskazałem, jest to jednostka akredytowana, która przeprowadza te badania na najwyższym możliwym poziomie.
Dziękuję za te wyjaśnienia. Ważne jest to, że rodzina pani Henryki będzie mogła ją pochować w najbliższych dniach, bo już są wszystkie procedury prokuratorskie zakończone w tej sprawie.
Zgadza się.
Pan prokurator Łukasz Błogowski, rzecznik prokuratury okręgowej w Szczecinie. Dziękuję za rozmowę i pozdrawiam. Miłego dnia.
Dziękuję również panu, dziękuję państwu. Do widzenia.
Wszystkiego dobrego. 12:41. Czekamy na opinie słuchaczy w tej i innych sprawach. Można do nas dzwonić. A jeszcze taki mój komentarz, że tego rodzaju spraw może być coraz więcej, dlatego że żyjemy coraz dłużej i w związku z tym część z nas ma te choroby na starość neurodegradacyjne. Choroby Alzheimera, różnego rodzaju zespoły otępienne, więc niestety takie sytuacje będą częstsze i wtedy, kiedy osoba bliska nam zaginie i nie daj Boże gdzieś umrze w terenie, no to później te procedury będą trwały co najmniej kilka tygodni. 12:42 to jest czas reakcji. Teraz pytanie i spostrzeżenie naszego słuchacza. Jestem ciekaw opinii innych słuchaczy. Dla mnie to taki przejaw życzliwości i zachowania w porządku, ale może nie mam racji.
Tu Damian z Niebuszewa, przykłania. Prowadzę konwersację ze swoim kolegą. Mówi, że w szkołach jest taka możliwość dla dzieci, że mogą sobie iść z jakimś tam posiłkiem. Pani nauczycielka im odgrzewa to w mikrofali. Czy to jest możliwe? Dziękuję, pozdrawiam.
Czy to jest dozwolone? Czy mikrofala, bo tam są jakieś promienie, ale przecież te promienie są w zamkniętej mikrofalówce, rozumiem. Czy to można w szkole w ogóle używać mikrofalówki? Czy macie, słuchacze, jakąś wiedzę na ten temat? Bardzo się cieszę, że generalnie pani nauczycielka jest życzliwa. Mam nadzieję, że nie łamie żadnych przepisów. Tak na marginesie myślę, że w szkole furorę robią ci nauczyciele, którzy nie traktują dzieci, uczniów, młodzieży z wyższością, wrażliwością. Po prostu traktują ich tak jak ludzi i wtedy wszystkie relacje w szkole są w porządku i także robienie jedzenia dzieciom, podgrzewanie tego jedzenia też wydaje się nam w porządku. 12:43, czas reakcji. Dzisiaj ciepły dzień, no nie tak ciepły jak ten wczorajszy, ale jednak ciepły, więc w związku z tym porozmawiajmy o tym, bo zima za pasem, zobaczymy jaka będzie. O ptakach będzie tym razem z ekspertem. Ostatnio nie udało się nam połączyć, więc ja robiłem za eksperta, ale nie mam tej wiedzy, którą ma pani Marzena Białowolska-Barnyk z Fundacji Dzikich Zwierząt. Dzień dobry.
Witam państwa serdecznie.
No właśnie, pani Marzeno, czy już zacząć karmić ptaki, przyzwyczajać je do miejsc, gdzie będziemy wysypywać jedzenie dla nich, czy jeszcze jest za wcześnie?
Ptaki są niesamowicie inteligentne i ja bym im tej inteligencji nie zabierała. Dlatego zawsze powtarzam, że pierwsze karmienie po przymrozkach. Ptaki doskonale sobie teraz radzą. Ogrody są zaopatrzone we wszystko to, co potrzeba, żeby mogły to pożywienie zdobywać. Poza tym mogą migrować na obrzeże miasta i dużo ich tutaj widzę, bo na polach jeszcze są ziarna, które można wyjadać, są nasiona w roślinach, które również...
Dni temu mieliśmy już przymrozki, pani Marzeno, ale znowu się
tak,
zrobiło ciepło.
Tak, ale to są takie małe przymrozki, jest ciepło, także to jedzenie nagle nie zamarzło i nie zepsuło się. Te ptaki naprawdę mogą spokojnie się wyżywić, nie zabierajmy im tego, natomiast po malutku możemy te karniki przygotowywać, ale co jest najważniejsze, jeżeli już sypniemy pierwsze ziarna, no to musimy to robić do końca, kiedy będą te przymrozki się kończyły, kiedy będą roztopy, wtedy delikatnie skracamy to pożywienie. Co jest też bardzo ważne, to jednak pilnujemy stałych godzin karmienia. Nie robimy tak, że wyjeżdżamy i sypiemy na 4 dni tego jedzenia, żeby było jak najwięcej. To nie jest dobre, dlatego jeżeli ktoś często wyjeżdża, raczej bym swojego ogrodu nie przygotowywała do tego, żeby te ziarna tam były, żeby ptaki się przyzwyczajały, a pomyślała na przykład wiosną, żeby zasadzić takie krzewy, żeby to pożywienie na te ptaki czekało. Następna ważna sprawa, o której muszę wspomnieć, to jest słonina. Kochani państwo, nie zostawiamy słoniny na 8-10 tygodni albo na całą zimę, pół kilograma wieszamy, tylko wieszamy maleńkie kawałki niesolonej słoniny. I wtedy co 2-3 tygodnie wymieniamy. Jeżeli zauważymy, że ta słonina albo kule tłuszczowe wiszą w nasłonecznionym miejscu, no musimy zdecydowanie częściej tą słoninkę wymieniać. Przecież naszym gościom nie podamy spleśniałego sernika albo zjełczałego masła na kanapki. To też są goście, o których powinniśmy zadbać. Co jest też ważne, dajmy mniej tego jedzenia w różnych miejscach, dlatego że niestety krukowate są bardzo sprytne, między innymi sroki. I o nimi tu głównie chodzi. W zeszłym roku tak przyfilowały, przypatrzyły, jakie ptaki przylatują do karmnika, że po prostu urządziły sobie polowanie w najgorszym momencie zimy. Także tutaj musimy być czujni, ostrożni, obserwujemy nasze otoczenie, dokarmiamy racjonalnie. Nie starymi ziarnami, które zalegają w magazynach 2-3 lata. Raczej to musi być świeży pokarm. Broń Boże, nie pokarm z resztek naszego stołu, który my jemy. Możemy jak najbardziej obgotowywać takie al dente warzywa, odmoczyć je trochę, żeby nie były mokre, żeby nie zamieniły się w ząbki lodu i wtedy też dokarmiamy jak najbardziej. Połówki jabłek, gruszek, wbijajmy na płotniech nasi goście mają super pożywienie i przede wszystkim czyśćmy bardzo proszę karmniki i poidełka na wodę. Dlatego, że z tych karmników też korzystają gołębie, które zostawiają resztki, które wylatują im bardzo często z dziobków, zostawiają tam odchody i niestety ze względu na te bakterie, pasożyty, to przenosi się dalej. Tutaj musimy zadbać o te ptaki, jak o członków rodziny.
No właśnie, członkowie rodziny i już pani powiedziała, że mogą być kawałki jabłek, kawałki gruszek, mogą być obgotowane al dente warzywa, oczywiście bez żadnych przypraw.
Kasze,
jakie kasze, jakie zboże?
Owiec, proso.
Ryż też się nadaje?
Ale ryż jednak bym prosiła, bo są różne opinie, raczej żeby on był obgotowany na niesolonej wodzie, obsuszony i dopiero podany. Wsypmy sobie, zresztą każdy na wszystkich forach poleca, jak wysuszyć cokolwiek, wsadzić surowy ryż, bardzo mocno pochłania wilgoć. I teraz wyobraźmy sobie takiego ptaka nafutrowanego surowym ryżem, który nie może dostać nigdzie tej wody. Nam wydaje się to czasami śmieszne, ale bardzo dużo przypadków wtedy, kiedy tych ptaków jest sporo osłabionych, no to niestety bardzo szybko dochodzi do odwodnienia. Absolutnie żadnych bułeczek, sucharków i chlebka.
Żadnych chlebów. A makaron, czy to surowy, czy to gotowany jest dobry dla ptaków?
Makaron czasami możemy gdzieś tam podrzucić, jednak ja bym wolała, że nie, dlatego że są rozgotowywane te makarony. Bardzo źle jako pszenica jest taka przetworzona, znoszona przez ptaki. Tutaj jednak bym zbastowała.
Czy powinniśmy dokarmiać te ptaki, które są po części ptakami drapieżnymi, bo ich dieta składa się zarówno z jest mięsna, mówiąc w uproszczeniu, jak i roślinna. Czyli myślę właśnie o chociażby srokach czy wronach,
ale
które potrafią bardzo...
one będą nam wdzięczne za orzechy włoskie.
Rozłupane czy nie? Bo dla małych ptaków rozłupane, rozumiem.
Rozłupane, ale tamte świetnie sobie radzą z takimi włupinach. Tutaj możemy trochę mniej trudu im zadać, żeby nie spalali tkanki tłuszczowej na rozbijanie tych orzechów. Natomiast też ta słonina, o której mówimy, o kulach tłuszczowych. Te kule tłuszczowe są bezpieczne, natomiast bardzo często te ptaki gdzieś tam się mimo wszystko zaplątują, ale osiadki, które wiszą już bez kuli tłuszczowej w środku, zabieramy, czyścimy.
To jest ważne, żeby zabierać i czyścić. Tak. A proszę powiedzieć, jakie ptaki są amatorami na przykład owoców, jabłek, gruszek, o których pani mówiła, żeby nadzieć na sztachety płotu?
No tutaj wszystkie tak naprawdę, które zjadają ziarnojady, one też z chęcią, łącznie z wróblami, będą sobie posmakowywały owoców i warzyw. One, ptaki w ogóle wszystkie, bardzo szybko dostosowują się do tego pożywienia, które jest. I wrony, i sroki, i sójki, i wróble, i grubodzioby, i gile. Wszystkie tak naprawdę będą sobie po trochę dziubały tego, nawet żeby wypróbować tego smaku, żeby zrozmaicić dietę. Ja tylko Państwa proszę, żeby nie podawać orzeszków ziemnych, które nagminnie są kupowane i dawane. Nieważne, czy solone, czy nie, nie podajemy.
Nie podajemy orzeszków ziemnych. A dlaczego one są za twarde, za duże?
Nie mają odpowiedniego składu, jeżeli chodzi o dietę ptaków, no i nie są strawialne, szkodzą też na nerki.
Mamy teraz takie zmyślne karmniki, które mają dozowniki i wtedy ten pokarm jest pobierany tylko tyle, ile potrzeba, a reszta zostaje w tym dozowniku, jest chroniona przed wilgocią i to jest też bardzo dobry pomysł. A proszę powiedzieć, Pani Marzeno, gdzie powinniśmy lokować takie miejsca karmienia, karmniki, czy też jakieś właśnie takie punkty, gdzie one powinny być zlokalizowane?
Bardzo dziękuję za to pytanie. Oczywiście w takim miejscu, gdzie ptak będzie mógł zobaczyć, czy drapieżnik zbliża się, czy w powietrzu, czy gdzieś tam w okolicy. Bardzo często w zakrzewieniach są montowane te karmniki i tam niestety najbardziej następują ataki drapieżników na te ptaki, bo drapieżnik może się schować, poczekać i wtedy takiego ptaka pochwycić. Jednak na otwartej przestrzeni, zabezpieczonej przed deszczem, ja też robię tak, że wyginam w literkę u siatki i na spód na górze robię taki daszek i ptaki wtedy, które tam wlatują drobne, bezpiecznie mogą ten pokarm spożywać, ale też oglądają otoczenie i bezpiecznie mogą z niego wylatywać. Także to będzie jak najbardziej pożądane. Unikamy miejsc z takich schowanych, zatrzewionych intensywnie, bo tam bardzo dużo drapieżników jest.
Czy ptaki rzeczywiście przyzwyczajają się do miejsc karmienia? To są te same ptaki? Czy my nie odróżniamy sikorki od sikorki, prawda? I widzimy po prostu, czy one rzeczywiście przylatują, te same ptaki do
ptaki po prostu bardzo przywiązują się do tego pożywienia, do karmienia, dlatego fajne, tak samo jak przy jeżach byłyby stałe godziny, one wiedzą, kiedy mają przylecieć, jak mają czekać. Dla nas też to będzie łatwiejsze, bo będzie czysto i one bezpośrednio będą ten pokarm spożywały, natomiast nie zawsze te same przylatują ptaki do naszego karmnika, ale prawdą jest to, że często jest to powtarzalne.
No i jeszcze pytanie, pani Marzeno, o kaczkomaty, bo nie paczkomaty właśnie, jakby ktoś się przysłyszał, tylko kaczkomaty. Czy one nadal funkcjonują w Szczecinie?
Nadal funkcjonują, są bardzo oblegane, ziarna są cały czas dosypywane. Teraz składam w tym tygodniu wniosek, musi 2 miesiące przeleżeć na to, czy ktoś zniesie protest, czy nie. I wtedy będzie mógł być, że tak powiem, po kolejne postawione.
Bo przypomnijmy, pierwszy z nich znalazł się tuż obok stawu wędkarskiego na Głębokim, prawda? Drugi na terenie syrenich stawów, a trzeci przy ulicy Przestrzennej.
Dokładnie tak. Kolejne, które miały być postawione. Mój wypadek, że tak powiem, troszeczkę pomieszał mi szyki, ale już jestem w pełni zdrowia, więc dalej działam.
No to cieszymy się na to pani zdrowie i w takim razie zapytamy, ile ma pani teraz zwierzaków pod swoją opieką, jakie to są zwierzaki?
Są to wiewiórki z urazami neurologicznymi, które niedługo zasiedlą nową wolierę. Jest to 50 parę jeży, jest to 16 gołębi, jest to sowa.
No i ma pani co robić. A ile godzin pani spała? Zapytam, bo to jest bardzo ciekawe, ile pani ma czasu. Teraz chyba lepiej trochę niż w ciągu tego okresu wiosennego, kiedy małe zwierzątka się pojawiają i trzeba je karmić.
Tak, jednak średnia z tego tygodnia to jest 4,5 godziny.
O, to maks. Naprawdę pani wyspana jak nikt.
Jestem.
Dziękujemy bardzo. No i polecamy oczywiście karmienie ptaków mądre według tych zaleceń, które pani przedstawiła na naszej antenie. Pani Marzena
Dziękuję.
Białowolska-Barnyk, Fundacja
Dobrego
Dzikich
dnia
Zwierząt
dla wszystkich.
Marzeny Białowolskiej. Pozdrawiamy, dobrego dnia. Pamiętajmy o ptakach. Mamy pełno różnych karmników. Możemy sami zrobić, możemy kupić. Większą frajdą jest samodzielne zrobienie karmnika, także pełno porad znajdziemy w internecie, jak te karmniki można i z czego zrobić. No, są tutaj różne racjonalizatorskie wnioski. Można też robić takie karmidła z jakichś butelek typu PET, właśnie jakaś deseczka na dole, tam wsypać to ziarno i ptaki wydziobują. Wtedy to ziarno w tej butelce się osuwa. Więc naprawdę inwencja tutaj tych, którzy w internecie pokazują, jak można mądrze zbudować karmnik dla ptaków, jest niewyczerpana, a internet ma naprawdę tutaj ogromne zasoby, a może sami coś ciekawego wymyślimy. Jeżeli tak, no to poprosimy o zdjęcia, mail, czas reakcji @radioszczecin.pl. Chętnie pochwalimy państwa inwencje, jeżeli chodzi o karmienie ptaków. To wszystko w dzisiejszym magazynie Czas Reakcji. Dziękujemy za dziś. Prosimy o jeszcze, więc czujny 510-37-32. Mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Za dziś dziękuję Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Spotykamy się jutro po godzinie 12. Obecność oczywiście obowiązkowa, a tematy są, więc audycja na pewno się odbędzie. Już teraz zapraszam. Do usłyszenia.